Księga Judyty, rozdział 8. W tych właśnie dniach o wszystkim dowiedziała się Judyta, córka Merariego, syna Usa, syna Józefa, syna Uziela, syna Hilkiasza, syna Ananiasza, syna Gedeona, syna Refaima, syna Achitoba, syna Eliasza, syna Hilkiasza, syna Eliaba, syna Natanaela, syna Szelumiela, syna Suriszaddaja, syna Izraela. Jej mąż Manasses, który pochodził z tego samego plemienia i tego samego rodu co ona, zmarł w czasie zbioru jęczmienia. Stał na polu obok wiążących snopy i poraziło go słońce, także z powodu gorączki musiał się położyć. Zmarł w mieście Betulia i został pochowany obok swoich przodków na polu między Dotan i Balamon. Od 3 lat i 4 miesięcy Judyta mieszkała jako wdowa w swoim domu. Na jego dachu zbudowała szałas, nałożyła wór pokutny na biodra i nosiła strój wdowy. Pościła przez cały czas swego wdowieństwa, z wyjątkiem dni poprzedzających szabat i dni szabatu, także dni poprzedzających Nów Księżyca i dni Nowiu Księżyca oraz oprócz świąt i uroczystości domu Izraela. Była kobietą piękną i niezwykle powabną. Jej mąż Manasses zostawił jej złoto i srebro, sługi i służące, stada bydła i pola uprawne i wszystko to należało do niej. Nikt też nie mógł powiedzieć o niej złego słowa, gdyż była kobietą bardzo pobożną. Tak więc Judyta dowiedziała się o zarzutach ludu wobec naczelnika miasta, gdyż mieszkańcy zwątpili z powodu braku wody. Dowiedziała się też o skierowanej do nich mowie Ozjasza, w której przysiągł poddać miasto Asyryjczykom po upływie 5 dni. Posłała więc swoją służącą, która zarządzała całym jej majątkiem, aby zaprosiła Chabrisa i Harmisa, należących do starszyzny miasta. Przyszli do niej, a ona im powiedziała: posłuchajcie mnie, naczelnicy Betulli. Nie były słuszne wasze słowa, które wypowiedzieliście dzisiaj w obecności ludu. Złożyliście nawet przysięgę wobec Boga, zgodnie z którą wydacie miasto naszym wrogom, jeśli Pan nie przybędzie wam na pomoc. Kimże wy jesteście, że wystawiacie dzisiaj Boga na próbę, a przed ludźmi siebie postawiliście nawet ponad Bogiem? Wystawiacie na próbę Pana Wszechmocnego i dlatego nigdy niczego nie zrozumiecie. Nie potraficie zbadać głębi ludzkiego serca ani pojąć ludzkiej myśli, jak więc wybadacie Boga, który wszystko stworzył? Jak poznacie Jego myśl, jak zrozumiecie Jego zamiary? W żaden sposób, bracia, nie wywołujcie więc gniewu Pana Boga naszego. Jeśli nawet nie będzie chciał przyjść nam z pomocą w ciągu tych 5 dni, to przecież ma On moc chronić nas, jeśli zechce, lub pozwolić nam zginąć na oczach naszych wrogów. Tak więc nie wymuszajcie postanowień Pana Boga naszego, bo Bóg to nie człowiek, któremu można grozić, ani dziecko, którym można rozporządzać. Dlatego wyczekując od Niego ocalenia, prośmy Go o pomoc. On zaś wysłucha naszego wołania, jeśli Mu się spodoba. Nie było przecież za naszych czasów, ani nie ma obecnie wśród nas plemienia czy rodu, ludu czy miasta, gdzie by oddawano pokłon Bogom ręką ludzką uczynionym, jak to bywało kiedyś. To dlatego nasi przodkowie zostali wydani pod miecz i ograbieni i spotkała ich wielka klęska na oczach naszych wrogów. Ale my nie znamy innego Boga prócz Niego i dlatego mamy nadzieję, że nie wzgardzi nami ani nikim z naszego narodu. Jeśli nas pokonają, pokonają też całą Judeę i splądrują naszą świątynię. Wtedy Bóg za jej zbezczeszczenie zażąda naszej krwi, a śmierć naszych braci, ujarzmienie naszej ziemi i zniszczenie naszego dziedzictwa obróci się przeciwko nam, gdziekolwiek wśród pogan będziemy służyć jako niewolnicy. Dla tych, którzy nas kupią, będziemy znakiem upadku i hańby, a nasze oddanie się w niewolę nie przyniesie nam korzyści, lecz Pan, nasz Bóg, sprawi, że stanie się dla nas przyczyną niesławy. Teraz więc, bracia, pokażmy naszym braciom, że od nas zależy ich życie i że jesteśmy oparciem przybytku, świątyni i ołtarza. Za to wszystko dziękujmy Panu Bogu naszemu, który doświadcza nas jak kiedyś naszych przodków. Przypomnijcie sobie, co uczynił Abrahamowi i jak doświadczył Izaaka i co w Mezopotamii Syryjskiej przydarzyło się Jakubowi, gdy pasł owce Labana, brata swej matki. Tak jak tamtych doświadczył w ogniu, żeby zbadać ich serca, tak i nas nie chce ukarać, ale dla przestrogi Pan doświadcza tych, którzy zbliżają się do niego. A Ozjasz jej odpowiedział: wszystko, co mówiłaś, powiedziałaś w szczerości serca i nie ma nikogo, kto mógłby sprzeciwić się twoim słowom. Twoja mądrość znana jest nie od dziś. Przez całe twoje życie ludowi wiadoma jest twoja roztropność, a także to, że zamysły twego serca są słuszne. Jednak lud, udręczony strasznym pragnieniem, wymusił na nas, abyśmy postąpili tak, jak mu to obiecaliśmy, a nawet abyśmy złożyli przysięgę, której nie możemy już złamać. Teraz więc, ponieważ jesteś kobietą pobożną, módl się za nas, aby Bóg zesłał deszcz i napełnił nasze zbiorniki i abyśmy już nie mdleli z pragnienia. Na to Judyta odpowiedziała: posłuchajcie mnie. Dokonam czynu, o którym z pokolenia na pokolenie będzie się opowiadać synom naszego narodu. Tej nocy stańcie przy bramie miasta, a ja wyjdę z moją służącą. W tych dniach, po upływie których obiecaliście wydać miasto wrogom, Pan, posługując się mną, nawiedzi Izraela. Tylko nie próbujcie dochodzić, co to za czyn, gdyż i tak wam nie powiem, dopóki nie zrobię tego, co zamierzam. Wtedy Ozjasz i przywódcy powiedzieli: idź w pokoju, a Pan Bóg niech cię prowadzi, aby zemścić się na naszych wrogach. Po czym wyszli z namiotu i udali się na swoje stanowiska. No kochani, wreszcie po 7 rozdziałach, w 8 rozdziale nasza gwiazda się pojawia. W końcu mamy Judytę. Kochani, tutaj oczywiście bardzo dużo można by o tym powiedzieć, tak jak wam już mówiłem, zapraszam was, to chcę sobie to wszystko rozszerzyć do tej książki Judyta, którą jakiś czas temu tam napisałem, i też do audiobooka. To jest zadziwiające to, że Judyta się pojawia z całą genealogią. Kochani, to się nie działo normalnie, tylko mężczyźni mieli zawsze rodowód. Ta kobieta jest pokazana, że pochodzi bezpośrednio od Izraela, jakby w ten sposób się buduje też jej wartość, jej potęgę, że ona jest od założyciela tego narodu. Kochani, jedno to jest chyba najważniejsze w tej mowie takiej Judyty. Zobaczcie, ona nie ufa Panu Bogu, dlatego że mówi: Pan Bóg na pewno nam pomoże. Oczywiście ma taką nadzieję, mówi: zobaczcie, nie mamy w tej chwili obcych bogów, nie wyznajemy żadnych dziwnych kultów, więc jakby jesteśmy blisko Pana Boga, więc jest duża szansa, że nam się uda. Ale zauważcie, ona nie na tym opiera swoją nadzieję. Cała ta jej przemowa jako kwintesencję ma jedno: cokolwiek Pan Bóg zrobi, to tak będzie dobrze. Będzie chciał nas uratować, to nas uratuje. Będzie chciał, żebyśmy tu wszyscy poginęli, to poginiemy. Jego to rzecz, a nie nasza. Ona po prostu bezgranicznie ufa Panu Bogu. Nie mówi mu, co Pan Bóg ma robić, nie stawia granic, nie stawia wymagań różnych, tylko ufa Panu Bogu we wszystkim. Oczywiście, jak się potem okazuje, że tam ci ludzie podjęli jakieś dziwne zobowiązania i nie mogą się z nich wycofać, to ona rusza na pomoc. Nie? To jest też bardzo piękne. Zobaczcie, ona ufa Panu Bogu, ale nie pozostaje bezczynna. Ona mówi: sama to załatwię w takim razie, bo ja Panu Bogu ufam, więc jak mi się nie uda i zginę, żaden problem. No to widocznie tak Pan Bóg chciał. Kochani, to jest jeden z najpiękniejszych rozdziałów w Biblii pokazujący, na czym naprawdę polega wiara. To nie jest mówienie Panu Bogu, co ma robić, i wierzenie, że na pewno się uda, tylko to jest danie Panu Bogu totalnej dyspozycji do naszego życia. Co będzie chciał, to będzie robił.